Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Święty Józef Moscati, Historia Świętego Lekarza, autorstwa Beatrice Immediati, tłumaczyła Gabriela Rogowska. O Neapolu miałem jak najgorsze zdanie, bo kto chciałby dobrowolnie pojechać do miasta, które tonie w śmieciach, jest zarządzane przez Camorrę i gdzie w dodatku samochody jeżdżą po chodnikach. Pierwszy raz pojechałem tam na wdechu, trzymając się za portfel i rozglądając wokół. Wszystko się zmieniło, gdy poznałem świętych mieszkańców Neapolu. To rozległe włoskie miasto, założone w starożytności przez Greków, rozciągnięte wzdłuż przepięknego wybrzeża amalfitańskiego, w którym można zjeść najsmaczniejszą pizzę świata i napić się najbardziej pachnącej kawy w galaktyce, wydało z siebie jak dotąd 20 świętych. Przynajmniej 3 razy do roku burzy się krew biskupa i męczennika z IV wieku, świętego Januarego, patrona Neapolu, przykuwając uwagę mieszkańców i turystów. W tym mieście spoczywa też ciało świętej Marii Franciszki od 5 ran Chrystusa, świętego Franciszka de Geronimo, świętego Nuncjusza Sulpicjusza, a także świętego Jana Józefa od Krzyża. W mieście tym brał udział w ulicznej ewangelizacji święty Tomasz z Akwinu, studiował prawo święty Alfons Maria Liguori oraz błogosławiony Bartłomiej Longo. Dziś Neapol stał się celem pielgrzymek ze względu na księdza Dolindo Ruotolo, którego cenił i polecał swym penitentom ojciec Pio. Tam też żył i działał wspaniały lekarz i chrześcijanin święty Józef Moscati. Wystarczy udać się do kościoła ojców jezuitów Il Gesù Nuovo przy placu o tej samej nazwie, by zobaczyć ten sam fenomen, który towarzyszy miejscu spoczynku świętego papieża Jana Pawła II w Watykanie, ludzi nieustannie trwających na modlitwie. Neapolitańczycy pokochali z serca swego kanonizowanego doktora. Gromadzą się przy jego grobowcu po prawej stronie świątyni pod ołtarzem nawiedzenia świętej Elżbiety i wpatrują się w umieszczony na płycie grobowej tryptyk z brązu, na którym widać postać profesora Moscatiego z jednej strony na uniwersyteckiej katedrze z uczniami, z drugiej przy łóżku chorego, w środku zaś ogarniętego chwałą Chrystusową w rozmowie z jakąś kobietą z dzieckiem. Niektórzy podchodzą do stojącej obok figury świętego o rozmiarach dorosłego człowieka, by uścisnąć jego wyciągniętą dłoń. W głębi kościoła jest jeszcze specjalna kaplica poświęcona świętemu Józefowi Moscatiemu oraz 2 umeblowane pomieszczenia przypominające jego sypialnię i gabinet lekarski. Szczególną uwagę przyciąga tradycyjny filcowy kapelusz spoczywający na taborecie przy biurku doktora Moscatiego z dołączoną karteczką, że tutaj można za poradę lekarską zostawić jakiś datek, bądź też wyciągnąć nieco, jeśli by ktoś był w potrzebie. Święty Józef Moscati nie był kapłanem, nie należał też do żadnego nawet trzeciego zakonu. Był świeckim lekarzem. Być może, jak nikt dotąd, uzmysłowił nam, co znaczy być dzisiaj świeckim świętym. Jego życie, praca, relacje z innymi były autentycznie chrześcijańskie. Dokonał, zwłaszcza w epoce galopującej sekularyzacji i zdominowania elit przez modę na agnostycyzm, trudnej sztuki połączenia świętości ze świeckością. Neapol dostarczył ludziom wierzącym XXI wieku 2 modele: świętego kapłana i świętego świeckiego. Pielgrzymi udający się dziś do tego włoskiego miasta pytają przede wszystkim o to, którędy do księdza Dolindo i do świętego Józefa Moscatiego. Ten wspaniały doktor wyprzedził Sobór Watykański II i odnowę chrześcijańskiej mentalności. uzmysłowił wszystkim, że można być w pełni chrześcijaninem jako świecki człowiek powołany, by żyć w świecie, czyli w rzeczywistości ludzkiej, tymczasowej, kruchej, w rodzinie, w pracy, pośród spraw ekonomii, polityki, nauki i sztuki. To ważna informacja, bo przez wieki słowo świecki kojarzyło się negatywnie. To ktoś obcy, ktoś spoza kościelnej hierarchii, niedoskonały, bierny, czasami nawet bezwyznaniowy, nieprzychylny kościołowi, antyklerykalny. Katolik bez powołania, klient duszpasterskiej podaży. W życiu świętego Józefa Moskatiego nie było żadnej z tych rzeczy. Nadszedł czas, by zrehabilitować to określenie. Do jednego ze swoich studentów, który obronił się na medycynie, Józef Moskati pisze list gratulacyjny, będący zarazem listem programowym dla młodego lekarza. Było to 4 września 1921 roku. Pośród innych kwestii poruszył te. Pamiętajcie, że wybierając medycynę, bierzecie na siebie odpowiedzialność za delikatną misję. Trwajcie z Bogiem w sercu, z naukami waszego ojca i mamy w pamięci, z miłością i litością dla opuszczonych, z wiarą i entuzjazmem, głusi na pochwały i krytykę, odporni na zazdrość, skłonni tylko do dobra. Jeden z młodych lekarzy, który uczęszczał na jego wykłady, chciał zrobić karierę naukową, jednak zmuszony był zostać lekarzem gminnym, co niechętnie przyjmował do wiadomości. Moskati pisze więc do niego z ojcowską czułością. Mój drogi, nie bądź smutny. Pamiętaj, że życie jest misją, obowiązkiem, cierpieniem. Każdy z nas musi mieć swoje miejsce zmagań. Jeśli Pan Bóg pragnie, byś pełnił swoją szlachetną misję między ludźmi ze wsi, znaczy to, że chce się Tobą posłużyć, by zasiać dobro w ich sercach. Pamiętaj, że masz się zajmować nie tylko ciałem, ale i zrozpaczonymi duszami, które się do Ciebie uciekają. Ileż bólu prędzej złagodzisz radą, uciekając się do ducha, aniżeli oziębłymi receptami odsyłającymi do aptekarza. Ciesz się, ponieważ wielka będzie dla ciebie łaska. Musisz jednak dać przykład twojego zwrócenia się ku Bogu, tym, którzy cię otaczają. Skorzystaj z okresu wielkanocnego, by w komunii zbliżyć się do Boga i od Niego zaczerpnąć natchnienia do przyszłej kariery. Całuję cię i tulę, Józef Moskati. Zaskakujące, jak list ten specjalnie przywołany tu w całości odsłania wyjątkową osobowość Moskatiego. To jest umiejętność postawienia się u boku tych, którzy przeżywają trudności oraz głębokie zrozumienie dla tego, co ich trapi. To pokazanie piękna pewnego ideału, który w danej chwili może wydawać się zainteresowanemu niewyraźny. Jak zawsze, nie brak tu zaproszenia do przylgnięcia do Pana w sakramencie Eucharystii, by zaczerpnąć z Niego natchnienia do przyszłej kariery. W tym ostatnim wezwaniu z pewnością można odczytać osobiste doświadczenie Moskatiego. Mogłoby się wydawać, że list ten został napisany nie przez świeckiego, ale przez kierownika duchowego, kogoś, kto kształtuje sumienia. Styl zaś nowoczesny, duchem, przypomina starożytne wezwanie ojców pustyni, tych poszukiwaczy Boga z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pojęcie misji w zawodzie lekarza jest przez Moskatiego silnie przeżywane. Być może dlatego, że zbudował on swoje życie na ideale całkowitego poświęcenia Bogu i bliźniemu. Jednak to samo pojęcie podkreśla on także w odniesieniu do innych lekarzy, którzy wybrali rodzinę i codzienne radości życia. Najważniejszy dla Moscatiego był ideał solidarności międzyludzkiej. Wierzył w niego tak, że nie przepuszczał żadnej okazji, by o tym nie wspomnieć. Sam zresztą własnym przykładem świadczył o tym, co twierdził i do czego zachęcał. Nieraz czuł się wręcz zakłopotany, kiedy otrzymywał należne mu wynagrodzenie. Często odmawiał, i to nie tylko w obliczu czyjegoś ubóstwa, o czym zaświadcza to wydarzenie. Jeden z jego uczniów, dr Józef Tesauro, wspomina, że pewnego razu został poproszony o złożenie wizyty młodemu sędziemu, który był chory. Moscati poszedł tam, ale odmówił koperty z zapłatą, którą przygotowała dla niego matka sędziego. W drodze powrotnej uczeń zwrócił mu uwagę, że jego odmowa utrudni tym osobom ponowne proszenie o pomoc. Na to Moscati odpowiedział: ale jakże to? To tutaj mama ma chore dziecko, a wy chcecie wziąć zapłatę? Myślicie o pieniądzach? Jest to odpowiedź z pewnością wysoce zaskakująca pod względem logiki, ale pokazująca jego wrażliwość, jego szczególne podejście do rzeczywistości. Moscati często był wzywany przez innych lekarzy na konsultacje u ich pacjentów. Dr Angelo Abate przyznaje, że Moscati był niezwykle skromny i nieroszczeniowy. Za każdym razem, gdy pytano go o wysokość jego wynagrodzenia, odpowiadał: ile uważacie? Wiecie, że nie zważam na wynagrodzenie. Ustalcie je na podstawie sytuacji finansowej rodziny. Pewnego razu, nigdy tego nie zapomnę, kontynuuje lekarz, dodał: jeżeli kiedyś przytrafi się wam jakiś ważny przypadek, nawet jeśli chodzi o biednego, który nie może zapłacić, zwróćcie się do mnie, bez ogródek. Uczyńcie mi przyjemność, przyjadę bezinteresownie. I często, gdy zostawało mu nieco czasu do pociągu, odwiedzał chorych, których leczył poprzednim razem. Moscati miał wielką pokorę. A tym, którzy go obserwowali wśród licznej grupy studentów i asystentów otaczających go i nazywających szefem, odpowiadał, że nie ma żadnego szefa, co najwyżej primus inter pares, pierwszy wśród równych sobie. Kiedy był przełożonym trzeciej sali męskiej, pewnego dnia jeden z pielęgniarzy postanowił opatrzyć chorego później niż należało, a jako że krewni oburzyli się, powiadomiono Moscatiego. On zaś nie powiedział ani słowa, nie zganił pielęgniarza, ale podszedł do łóżka chorego i zmienił mu opatrunek. Na próżno zdezorientowani asystenci chcieli go wyręczyć. Dokończył bandażowanie i pogodnie kontynuował obchód po korytarzach. Taki był Moscati. Nauczał przykładem pokornym i nienachalnym zawsze. A przy tym był zdolny do wybaczania. Oczywiście napotykał na przykrości w pracy i relacjach jak wszyscy, ale interesujący jest sposób, w jaki je przeżywał. Pewnemu lekarzowi, który wysunął przeciw niemu impertynenckie zarzuty, Moscati odpowiedział z niemal ojcowską wyrozumiałością, wyjaśniając mu przy tym, że z pewnością został źle poinformowany. Niemniej jednak zapewniał go, że nie chowa do niego urazy i nadal darzy go sympatią, której list nie może przekreślić. Podobne zachowanie jest godnym podziwu przykładem cierpliwości i miłości z pewnością odbiegającym od normy. Moscati nie mówi lekarzowi: jak pan śmie, jest pan źle poinformowany, ale usiłuje mu wszystko wyjaśnić i go uspokoić. W innej przykrej sytuacji pisał do przyjaciela: nie leży w moim zwyczaju tracenie czasu na plotki i niepotrzebne oszczerstwa, kiedy czas ten powinien być wykorzystany na naukę. Ten, kto mnie zna, dobrze wie, że nie tracę czasu na trwonienie energii i że nie lubię oceniać, zwłaszcza kolegów po fachu. Moscati jest człowiekiem, jak każdy, zna reakcję duszy na określone sytuacje. Dlatego podejmuje niezbędne środki ostrożności. Nie chce nic wiedzieć o tym, co mówią przeciwko niemu, a powód ku temu jest wysoce szlachetny. aby żadna uraza nie mogła zakiełkować w moim sercu. Jest w tym godność ludzka i chrześcijańska miłość, która łaskawa jest, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystko przetrzyma. Moscati darzył wielkim szacunkiem kapłanów, w których widział Chrystusa działającego wśród ludzi. Chętnie i bezinteresownie niósł pomoc tym, którzy chorowali. Często, rezygnując z wynagrodzenia, prosił o odprawienie mszy w swoich intencjach. Pewnego razu w gabinecie Moscatiego pojawia się dystyngowany przedstawiciel arystokracji neapolitańskiej, prosząc o złożenie wizyty jego bardzo chorej matce. Moscati nie ma czasu i odmawia. A jako że ów człowiek nalega, tłumaczy mu, że będąc bogatym, może wezwać każdego lekarza. On zaś musi iść z wizytą do biednego chorego księdza za miastem i z tego powodu nie może przyjść do jego matki. Mężczyzna, podbudowany duchowo odpowiedzią Moscatiego, proponuje mu, że podwiezie go swoim samochodem do kapłana, a następnie zawiezie do swojej matki. Dopiero wtedy lekarz wyraża zgodę. Biedny, chory ksiądz ma pierwszeństwo, nawet jeśli ten, kto prosi, jest arystokratą. Trzeba przy tym pamiętać, jakie znaczenie miała w tamtych czasach arystokracja. Jednak dla Moscatiego wszyscy są braćmi i siostrami, dziećmi jednego ojca, który jest w niebie i jeśli komuś należy się pierwszeństwo, to bez wątpienia temu, kto jest biedniejszy i bardziej potrzebujący. Na ogół Moscati nie przyjmował żadnego wynagrodzenia od osób konsekrowanych, kapłanów, sióstr czy braci. Wiele mówi o tym liścik wysłany do profesora Vincenza Loiego, wówczas chirurga ze Szpitala Nieuleczalnie Chorych, z prośbą, by przyjął pewną zakonnicę, która potrzebowała zabiegu chirurgicznego. Przy okazji można zauważyć również wdzięczne poczucie humoru. Drogi Vincenzo, proszę, byś złożył wizytę pewnej siostrze z zakonu 33 o najostrzejszym rygorze, mieszczącym się przy Via Pisanelli 8. Zostanie ci przelane nieskończone wynagrodzenie duchowe. Śle serdeczne pozdrowienia, Józef Moscati. Niewątpliwie to nieskończone wynagrodzenie duchowe, które miało spaść z wysoka, odnosiło się do bezinteresowności wobec sióstr, z pewnością praktykowanej przez doktora. Anegdoty opowiadane o profesorze Moscatim zdają się nie mieć końca. Z historii tych zawsze przebija wyjątkowa ludzkość doktora, choć nieraz mógł on wydawać się szorstki. Jeden z jego kolegów, dr Enrico Sica, opowiadał, jak na oddział Moscatiego został przyjęty pewien młody pacjent. Zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór opłucnej. Z medycznego punktu widzenia nie można było już nic zrobić. Mężczyźnie zostało kilka miesięcy życia. Rodzina postanowiła zabrać go do domu. Kiedy lekarze odchodzili od jego łóżka, młodzieniec przywołał Moscatiego i płacząc dziękował mu i całował go po rękach. Moscati wzruszył się, a podszedłszy bliżej polecił mężczyźnie zawierzyć się Bogu. Następnie pochylił się, by go ucałować i odszedł, ledwie powstrzymując łzy. To wydarzenie tłumaczy, o ile cokolwiek jest tu do tłumaczenia, wielką wrażliwość tego lekarza, jego głębokie współuczestniczenie w ludzkim cierpieniu, sposób bycia obecnym w obliczu bólu drugiego człowieka, kiedy nie da się nic więcej zrobić. Moscati wiedział, że nauka i medycyna mają swoje granice i swoje porażki, ale wzywa młodzieńca do zawierzenia Bogu, jedynemu stałemu punktowi odniesienia ludzkiego życia. Kiedy wszystko jest stracone, pozostaje On. Jedyna nadzieja i pocieszenie, by nie czuć się samotnym, ale otoczonym Jego miłującą, choć tajemniczą, niepojętą opatrznością. Co też możemy zrobić my, lekarze? Stosunkowo niewiele. pisał Moscati do swojego kolegi w odniesieniu do pewnego ciężko chorego, dodając, że w takich przypadkach można przynajmniej przyjść z pomocą duszy i pokrzepić serce. W swojej podwójnej misji lekarza i apostoła Moscati był zawsze bardzo sumienny na obydwu obszarach, zarówno jeśli chodzi o ciała, jak i duszę. Do jego zawodowych obowiązków jako lekarza gminnego należało składanie wizyt domowych. Nieraz do późnej nocy zapuszczał się w wąskie i ciemne zaułki, gdzie zdawało się nikt nie mieszkał. Tymczasem on znał tamtejszych mieszkańców. Co więcej, nieraz potrafił odkryć, jakie są ich potrzeby. Doktor Javarone opowiadał, że pewnego dnia towarzyszył Moscatiemu podczas wizyty u kapitana portowego chorego na nowotwór żołądka. Moscati wiedział, że kapitan był znanym masonem, a biorąc pod uwagę fakt, jak poważna była jego choroba, zapytał go: czy przypadkiem spotkał pan w swoim życiu jakiegoś księdza lub zakonnika? Kapitan odpowiedział mu, że zna pewnego kapłana z kościoła Santa Chiara. Następnego dnia doktor Javarone znów przyszedł z wizytą do kapitana i dowiedział się, że kapłan z Santa Chiara na prośbę Moscatiego odwiedził chorego i udzielił mu duchowego pokrzepienia. Kilka miesięcy później kapitan zmarł. Moscati posiadał bystre zawodowe oko, nie tylko w zakresie chorób ciała, ale także, a może przede wszystkim, w diagnozowaniu potrzeb ludzkiego ducha. Skrupulatnie zalecał pierwsze lekarstwo, jak się wyraził, zwracając się do pewnego chorego, to znaczy komunię eucharystyczną, kontakt z Panem, najlepsze lekarstwo dla ducha i ciała. Nie ulega wątpliwości, że taki styl życia i stosunków zawodowych brał się z wielkiej wiary i głębokiej relacji z Panem. Tego kontaktu co rano przed pójściem do szpitala Moscati poszukiwał na mszy i w komunii. To w tych chwilach budował i karmił swój świat wewnętrzny, dzięki któremu działał z wiadomą nam delikatnością, życzliwością, oddaniem i poczuciem solidarności, o których wszyscy zaświadczali. Profesor Bottazzi, którego asystentem w nauczaniu chemii fizjologicznej był właśnie Moscati, tak wspomina po jego śmierci. Był on najdoskonalszym ucieleśnieniem ducha miłości, o którym pisze święty Paweł, z jakim się spotkałem. Był cierpliwy i łaskawy, nie zazdrościł, nie unosił się swoimi wybitnymi osiągnięciami, ani swoją szeroką wiedzą, nie czynił przykrości, nie szukał swego, a wręcz to, co miał, szczodrze dawał najbiedniejszym, nie gniewał się, nie cieszył się z niesprawiedliwości, zawsze poszukiwał prawdy, wszystko znosił, wszystkiemu wierzył, we wszystkim pokładał nadzieję. Głęboko religijny, nigdy nie obnosił się ze swoimi przekonaniami, ale spieszył z pełną miłości pomocą lekarską, nigdy nie zaniedbał oprócz ciał leczenia także i przede wszystkim dusz i kierowania ich w stronę światła Bożej łaski. Często w niedzielę Moscati zapraszał swoich młodych uczniów, lekarzy, by mu towarzyszyli, a będąc znawcą historii sztuki, wyjaśniał im wyjątkowość obrazów czy rzeźb prawdziwych dzieł sztuki, w jakie obfitują neapolitańskie kościoły. Zatrzymywali się przy tym, by uczestniczyć w świątecznej mszy świętej. Nie ulega wątpliwości, że intencja profesora była dwojaka: dzielenie się estetycznymi przeżyciami ze swoimi studentami oraz wypełnienie przykazania świątecznego uczestnictwa we mszy świętej, które jako nienachalny wychowawca pośrednio proponował tym młodym ludziom. Jeśli chodzi o pacjentów, w poszczególnych przypadkach Moscati sugerował choremu zwrócenie się ku sakramentowi pojednania i Eucharystii. Niekiedy kierował wyleczonego już chorego, by ten przyjął sakramenty, dziękując Bogu za uzdrowienie. Można bez najmniejszych wątpliwości uznać, że Moscati był nie tylko wybitnym ekspertem w dziedzinie medycyny i różnych chorób, ale też dobrym pedagogiem i wychowawcą przekazującym wartości religijne i ogólnoludzkie. Mówi się, że pewnego razu kilku lekarzy oświadczyło, iż jeden młody robotnik jest chory na gruźlicę. Po wizycie u niego Moscati stwierdził jednak, że to nie gruźlica, ale ropień płuca, z którego młodzieniec wyzdrowieje. I obok leczenia zalecił młodemu człowiekowi nabożeństwo do Maryi i przyjmowanie sakramentów. I rzeczywiście, robotnik wyzdrowiał, a kiedy chciał dać lekarzowi wynagrodzenie, Moscati odmówił, stwierdzając, że jeśli ten chce zapłacić, musi zbliżyć się do Boga, ponieważ swoje uzdrowienie zawdzięcza właśnie jemu. Z naszą do bólu racjonalną i nakierowaną na skuteczność mentalnością być może skłonni jesteśmy pomyśleć, cóż za dziwny lekarz, który wraz z receptą do apteki wypisuje inne leki. Te z porządku duchowego, jakby był co najmniej mnichem, pustelnikiem. Jednak ten dziwny lekarz żył głęboką wiarą. Posiadał wysokie kompetencje zawodowe, szacunek innych lekarzy. Wszystko jednak, co go dotyczyło, było podporządkowane wizji życia ukierunkowanej na działanie opatrzności Bożej w historii człowieka. Zdaje się, że Moscati często z dużą trafnością przewidywał wydarzenia, na przykład własną śmierć. Działo się to również wtedy, gdy stawiał diagnozy. Zdarzało się, że diagnozował rodzaj choroby u pacjenta jeszcze przed złożeniem mu wizyty. A co więcej, przewidywał przebieg choroby, także uzdrowienie, nie mając jeszcze wiedzy o parametrach diagnostycznych. Oczywiście wszystkich to trochę zastanawiało. Nie trzeba od razu myśleć o cudach. Można natomiast przyjąć, że Moscati z całą pewnością przeżywał jakiś wewnętrzny wymiar wiary, który można by określić mianem non-stop. Kiedy wewnętrzny wzrok naszego bytu podąża ścieżkami ducha, wpatrzony w rzeczywistość transcendentalną, widzenie się wyostrza. Moscati musiał przeżywać ten wewnętrzny wymiar, który wspomagał jego intuicję i widzenie ponad. Oczywiście należy dodać do tego także jego ogromną ubiegłość zawodową, skądinąd niezaprzeczalną. Moscati miał w zwyczaju często modlić się do Ducha Świętego, zwłaszcza podczas pracy. Ta wrażliwość jego duszy na Ducha Świętego pokazuje nastawienie, z jakim Moscati działał w każdych okolicznościach. Musiał tego doświadczać zwłaszcza w najtrudniejszych przypadkach klinicznych, gdzie z pewnością Duch Boży przychodził mu z pomocą w postaci suplementu zawodowej intuicji, która zamieniała się w pewność co do słuszności oceny. W zeznaniach z poszczególnych procesów jego kanonizacji zostały przywołane liczne fakty. Wśród nich i ten. Był rok 1922. Jedna siostra zakonna opowiada, że poprosiła doktora Moscatiego o środek na pewną łagodną uciążliwość. On zatrzymał się jakby zamyślony, a następnie odpowiedział, że przyjdzie do klasztoru. Zakonnica przekonywała go, że nie ma takiej potrzeby. On zaś nalegał i umówił wizytę na następną niedzielę. Będąc w klasztorze, wyraził chęć złożenia wizyty innej siostrze, której 2 lata wcześniej przepowiedział możliwość wystąpienia nowotworu. I rzeczywiście, teraz stwierdził u niej raka narządów jamy brzusznej i zalecił natychmiastową operację. Zabieg chirurgiczny przeprowadził profesor Leopoldo Risso. Asystował mu Moscati mimo swoich licznych już zaplanowanych obowiązków. Od samego początku operacji sytuacja wyglądała na bardzo poważną, do tego stopnia, że chirurg nie chciał procedować. Na to zareagował Moscati. W imię Boga kontynuujcie. To dusza jemu poświęcona z pewnością jej dopomoże. Operacja przebiegła doskonale, a zakonnica wyzdrowiała. Spotkawszy ją jakiś czas później, Moscati zachęcał ją do korzystania z życia, które Pan Bóg jej na nowo darował. Jasno widzenie, szczególna intuicja, wyjątkowa łatwość zapamiętywania problemów swoich pacjentów. Być może wszystko razem, a zwłaszcza ten nakaz. W imię Boga kontynuujcie, wskazuje na niezachwianą ufność w Bożą interwencję. Potwierdza to raz jeszcze, że u podstaw jego pracy i sukcesów leżała wielka ufność w obecność innego lekarza oraz nawyk zwracania się do niego. Jeszcze jeden epizod wśród wielu innych odnoszących się do ludzkiej i religijnej wrażliwości Moscatiego rzuca nowe światło na jego wiarę i świeckie kapłaństwo. Senator Leonardo Bianchi, wiceprzewodniczący Izby Deputowanych, lekarz i naukowiec, wówczas kierownik Katedry Akademii Chirurgicznej w Neapolu, odrzucał już samo pojęcie Boga w swoim życiu zawodowym, naukowym i kulturalnym. Tamtego dnia wygłaszał konferencję w obecności profesorów, studentów oraz członków Wydziału Medycznego. Był wśród nich także Moscati. Po zakończeniu konferencji niespodziewanie profesor Bianchi osunął się bez sił z katedry. Wszyscy obecni okrążyli go zaniepokojeni. Wzrok konającego przesuwał się po zebranych w poszukiwaniu profesora Moscatiego. Doktor Moscati wiedział o ateizmie naukowca, ale wzrok Bianchiego zwrócony ku Moscatiemu wysyłał jasno określony sygnał, który młody lekarz pojął od razu. Zawołajcie księdza, powiedział. Następnie pochylił się nad Bianchim, chcąc mu udzielić pierwszej pomocy, ale szybko zrozumiał, że medycyna niewiele miała tam już do zrobienia. Toteż, trzymając jego dłoń, szeptał modlitwy o skruchę i ufność, które Leonardo Bianchi powtarzał jak mógł ledwo słyszalnym głosem, aż odszedł. Później Moscati napisał do krewnej senatora Bianchiego, siostry Paoliny. W przypadku waszego wuja urzeczywistniło się to, o czym mówi przypowieść ewangeliczna, że wezwani o 11 godzinie dostaną taką samą zapłatę, co ci wezwani o poranku. Wciąż czuję na sobie siłę tamtego spojrzenia, które szukało mnie wśród licznych zgromadzonych. Leonardo Bianchi dobrze wiedział o moich przekonaniach religijnych, znał mnie, odkąd byłem studentem. Podbiegłem do niego blisko, podpowiadając słowa skruchy i zawierzenia, podczas gdy on ściskał moją dłoń, nie mogąc mówić. W skróconym obrzędzie zostało mu także udzielone ostatnie namaszczenie. Nie chciałem iść na tę konferencję, jako że od jakiegoś już czasu oddaliłem się od środowiska akademickiego. Ale tego dnia popchnęła mnie tam jakaś nadludzka siła, której nie mogłem się oprzeć. Tejże siostrze kardynał Ascalesi potwierdził, wasz wuj uratował się, ponieważ był tam ten misjonarz Józef Moscati. Mogłoby się wydawać dziwne lub przynajmniej nietypowe to stwierdzenie kardynała Neapolu Ascalesiego, który uznał Moscatiego za misjonarza. Najwyraźniej powszechne uznanie osób, które go znały, było tego kalibru. W 1919 roku Moscati zostaje nominowany ordynatorem trzeciej sali męskiej w Szpitalu Nieuleczalnie Chorych. Przy tej okazji kieruje list do dyrektora Zjednoczonych Szpitali, senatora Giuseppe D'Andrei. Pisze w nim między innymi: jako chłopiec z zainteresowaniem patrzyłem na Szpital Nieuleczalnie Chorych, który mój ojciec wskazywał mi na odległość z balkonu naszego domu, wzbudzając we mnie uczucie litości dla tego bezimiennego bólu łagodzonego w tych murach. Wówczas, cały pochłonięty dopiero co rozpoczętymi studiami literackimi, nie mogłem podejrzewać ani marzyć, że pewnego dnia w tym budynku obejmę najwyższe stanowisko kliniczne. W trzeciej sali męskiej, którą Józef Moscati przekształcił w chwalebną szkołę nauczania, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, on, posiadający szeroką kulturę oraz intuicję kliniczną, która miała coś z boskości, postawił diagnozę natury i położenia choroby tak złożoną, że gdyby sekcja zwłok ich nie potwierdziła, wydawałyby się nazbyt śmiałe. W przypadku każdego chorego, który umierał na skutek jakiejś złożonej choroby, osobiście wykonywał autopsję, mówiąc wszystkim: śmierć nie powinna zabierać tajemnicy do grobu. Ta zawodowa świadomość, bycie zaangażowanym, niemalże odpowiedzialnym za wiedzę do odkrycia, czyni z niego nadzwyczajnego krzewiciela dobra pacjenta, zagorzałego wojownika ze złem do pokonania w jego przeróżnych formach, nawet tych nieznanych. Jego koledzy po fachu jednogłośnie przyznają, że był obdarzony genialną intuicją i godną podziwu zdolnością analityczną. Jego uczniom zdawało się, że stawiając diagnozę choroby, otrzymywał natchnienie z góry. O szczególnej intuicji klinicznej profesora Moscatiego w wykonywaniu zawodu dużo się mówi. Opowiada się również o wielu innych rodzajach intuicji z porządku duchowego. W niektórych przypadkach sam Moscati był nimi zaskoczony. To tłumaczy powszechne przekonanie, że doktor widział w szczególny sposób nie tylko bezlik schorzeń fizycznych, ale również tajemnice ludzkiego serca. W rzeczywistości Moscati posiadał wielką wiarę w Boga, stworzyciela wszelkiej formy życia, wszelkiej formy piękna, jakie istnieje na świecie. Najprawdopodobniej temu zżyciu się z niewidzialnym należy przypisać przenikliwość jego szczególnego widzenia. W latach 20. wraz z nadejściem faszyzmu zaczynały nabierać kształtu niektóre teorie dotyczące ochrony ludzkiej rasy, faworyzujące wyłącznie zdrowe jednostki i różnymi metodami eliminujące wszystkie inne. Niestety, były to teorie, które przerodziły się w okrucieństwa, znane z najnowszej historii od nielicznych ocalałych naocznych świadków. Lawina perwersji uderzyła w Europę. Okres ten trwał aż do końca II wojny światowej i objął również inne kategorie do usunięcia, takie jak różnice rasowe, ustawy rasowe, czystki, obozy koncentracyjne. Profesor Moscati już w 1925 roku w przedmowie do tomiku o eugenetyce ostrzegał przed niebezpieczeństwem związanym z tymi teoriami oraz środkami ich realizacji, określając je jako zagrażające ludzkiej wolności, etyce i ekonomii życia. A to nie wszystko. Twierdził również, że zgodnie z tymi teoriami odnoszącymi się do naturalnej selekcji nigdy nie mielibyśmy wielkich ludzi z przeszłości, takich jak Hermann Helmholtz z jego wodogłowiem, Giacomo Leopardi, niektórych wybitnych muzyków, gruźlików, ponieważ wielkie dusze często mieszkają w szpetnych ciałach. Pietro Castellino, profesor patologii w Padwie i Neapolu, badacz i naukowiec, miał w kwestii ewolucji poglądy zgoła odmienne od Moscatiego, swojego ucznia. Ten jednak był do niego bardzo przywiązany i często się z nim spotykał w nadziei przyprowadzenia go do Boga. Mimo wszystkich różnic, nauczyciel darzył młodego ucznia wielkim szacunkiem do tego stopnia, że po jego śmierci przyznał, iż zawód lekarza wykonywany w sposób, w jaki to robił Moscati, jest misją najwyższego kapłaństwa. A w upamiętniającym go artykule przywołał myśl Moscatiego odnoszącą się do ewolucji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć, że materia jest ożywiona za przyczyną licznych i głębokich energii, które ją przekształcają pod względem jej aktywności i postępującej złożoności jej form. Jednak należy uznać, że ta zasada duchowa, która dąży do rozwijania się i stopniowego ukazywania swojej skuteczności, że ten cudowny porządek, który realizuje się w materii aż do osiągnięcia najwyższych szczytów swojej najbardziej złożonej organizacji nie jest niczym innym jak potwierdzeniem, że Deus ab conditus, Bóg ukryty, urządza z najwyższą inteligencją tę wyniosłą budowlę, na której wznosi się życie rozwijające się na łasce praw ustanowionych przez najwyższą mądrość, która wszystko porusza. Tym bardziej cudownych, że rządzą one nie tylko ogromnymi wszechświatami, ale i najdelikatniejszym wątkiem najbardziej mikroskopijnej cząsteczki. Wiara Moscatiego w tego Boga ukrytego, ale i Stwórcę wszystkich rzeczy determinowała jego myśli oraz wizję życia na wszystkich poziomach, włącznie z tym naukowym. Mówił o tym z pełnym przekonaniem, stojąc naprzeciw wielkich osobowości medycyny tamtych czasów, włącznie ze swoim mistrzem. Prostota, obiektywność, z jakimi przedstawiał swoją myśl, bez nadęcia, ale z klasą naukowca i badacza, zafascynowanego jedynie prawdą, oraz żelazna logika jego rozumowania zjednywały mu sympatię nawet tych, którzy początkowo byli odmiennego zdania. Nigdy przy tym nie brakowało odniesień do pana. Do kolegi po fachu Giuseppe Borgi tak pisał po postawieniu diagnozy, która nie dawała cienia nadziei na wyzdrowienie. Nasza nauka, na co by się zdała, gdyby była zimna i skupiona wyłącznie na utrzymaniu małych przyjemności ciała. Byłaby służką materializmu i egoizmu. Dlatego więc, by chronić ją przed podobnymi zarzutami, my, lekarze, w podniosłych momentach jak ten, w którym znajduje się nasz przyjaciel, pamiętajmy, że mamy przed sobą nie tylko ciało, ale i duszę, stworzenie Boga. Mam nadzieję, że nasz chory przygotował się na wielki krok oraz że jego wspaniała małżonka przynagliła go do tego. Mogę was zapewnić, że odbyte długie studia oraz znajomość różnych narodów europejskich oraz ich zwyczajów coraz bardziej utwierdzały mnie w wierze w tamten świat. Potężny, zdolny do wyrażania piękna, prawdy i dobra, umysł ludzki nie może nie być Bożym, a dusza i myśl człowiecza do Boga muszą powrócić. Myśl o wymiarze życia, przekraczającym doświadczenie śmierci, była u Moscatiego bardzo żywa. Na kartce z życzeniami, jakie Moscati pisał dla doktora Mario Menatiego z okazji jego obrony, widać, jak bardzo leżał mu na sercu ten związek między nauką a wiarą, między profesją lekarza a duchowym uzdrawianiem chorego. W misji powierzonej wam przez opatrzność miejcie zawsze żywe poczucie obowiązku, a zatem pamiętajcie, że wasi chorzy mają przede wszystkim duszę, do której musicie umieć się zbliżyć, a którą zbliżyć macie do Boga. Pamiętajcie, że spoczywa na was obowiązek umiłowania nauki, ponieważ tylko w taki sposób będziecie w stanie sprostać wielkiemu zadaniu ratowania w nieszczęściu. Nauka i wiara, znak głębokiego przeświadczenia, które uskrzydlało jego lekarską profesję oraz jego życie. Długie godziny spędzone na badaniach, w laboratorium, obserwacje na oddziałach anatomii, wszystko miało służyć rozwojowi medycyny na rzecz chorych oraz ratowania w nieszczęściu. Jednak ta zawodowa troska nie przekreślała troski apostolskiej, przybliżenia się do Boga, by zbliżyć do Niego bliźnich. Równowaga między nauką i wiarą była zdobyczą Moscatiego, ale była też, a może przede wszystkim, odczuwaną wewnętrzną pewnością, która kierowała jego badaniami i oświecała jego leczenie. Konflikt pomiędzy nauką a wiarą trwa nadal, choć dzisiaj przeciwstawienie ich staje się bardziej stonowane ze względu na filozoficzny kryzys nauki oraz dostrzeżenie, że te dwa porządki poznawcze są różne, a nie przeciwstawne. Życie wiarą i prowadzenie badań naukowych należy uznać za dwa wielkie zamiłowania Moscatiego. Obydwa polegają na umiłowaniu prawdy, tej Bożej i tej ludzkiej, które absolutnie ze sobą nie kontrastują. Jego studenci byli świadomi tych miłości swojego nauczyciela. On zaś zawsze zaszczepiał w swoich uczniach zamiłowanie do poznania naukowego. W zawodzie, jakim jest lekarz, do najważniejszych kwestii należy głębokie poznanie różnych chorób i odpowiadających im możliwości leczenia. Moscati wzywa więc byłych studentów już po studiach i wykonujących zawód lekarza, by nie zaniedbywali odnawiania raz zdobytej wiedzy, ponieważ postęp tkwi w nieustannym poddawaniu krytyce tego, co przyswoiliśmy. I kończy uzasadnieniem, że tylko jedna nauka jest niezawodna, ta objawiona przez Boga. A zatem wszystkie inne podlegają zmianie i należy o tym pamiętać. Umiłowanie nauki i wiedzy to również umiłowanie prawdy. Moscati wzywa do umiłowania prawdy bez strachu, nawet jeśli miałoby się to wiązać z cierpieniem i prześladowaniem, nawet za cenę życia. Kochaj prawdę. Pokaż, kim jesteś, bez udawania, bez strachu, bez środków ostrożności. A jeśli prawda wiąże się z prześladowaniem, przyjmij je. A jeśli z cierpieniem, znoś je. A jeśli dla tej prawdy musiałbyś poświęcić siebie samego i swoje życie, bądź silny w ofierze. Każda ludzka nauka, każda wiedza podlega ocenie, uaktualnieniu, ponieważ rozwija się i zmienia wraz z upływem czasu, nabywa nowe możliwości, których nie można ignorować. Jedynie nauka Boża jest niezawodna i niezmienna. Powraca u Moscatiego ten stały punkt, jakim jest wiara w Boga. Mimo przekonania o ważności nauki i wiedzy, zależy mu na podkreśleniu, że absolutnie nie należy ich oddzielać od wiary w Boga oraz od faktycznej miłości bliźniego znajdującego się w potrzebie. Tak pisał do kolegi doktora Antonia Guericcia. Nie nauka, ale miłość zmieniła świat. Niewielu ludzi przeszło do historii za sprawą nauki, ale wszyscy mogą pozostać nieprzemijalnymi symbolami wieczności życia, w którym śmierć jest wyłącznie pewnym etapem, przemianą ku coraz to wyższemu wstępowaniu, o ile poświęcą się dobru. To przeświadczenie podkreślał również Paweł VI w homilii beatyfikacyjnej. Jakże góruje w tym świetle lekarska profesja Józefa Moscatiego? I jakże powinniśmy sobie życzyć, by zawód ten, jak żaden inny, zarazem ludzki i opatrznościowy, był zawsze ożywiany miłością. By przekazywać ciepło, dobroć, nadzieję na szpitalnych oddziałach, w surowych gabinetach lekarskich, w świętych aulach nauki. By ochronić nas przed egoizmem, chłodem, oschłością, jakie zagrażają naszemu społeczeństwu, często bardziej przejmującemu się prawami niż obowiązkami. A zatem miłość ma nas ochronić przed chłodem, egoizmem, oschłością, również naszych czasów, które zagrażają nie tylko jednostkom, ale i całemu społeczeństwu. Na nasze szczęście w każdej epoce świeci zawsze jakieś nieoczekiwane światło, które rozprasza zgubne cienie i wskazuje kobietom oraz mężczyznom, którzy chcą widzieć drogę solidarności i miłości, choćby i za osobistą cenę, jak to było w przypadku tego człowieka. Moscati bowiem jest jednym z takich świateł, które wciąż świecą, wskazując ścieżkę życia inspirowaną zasadami Ewangelii. Doświadczył on w swojej rodzinie okropieństwa cierpienia bez ratunku. Mógł zatem zrozumieć ciężar nieszczęścia związany z powodującą niepełnosprawność chorobą. Z zaciętością próbował zrozumieć tajemnice chorób, by móc je pokonać, czego też nauczał swoich studentów. Śmierć nie mogła zabrać ze sobą żadnej tajemnicy bez obaw, że Moscati nie będzie próbował tej tajemnicy jej wyrwać, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i później, kiedy pokonany znowu próbował tym razem za pomocą autopsji. Sekcja zwłok musiała być dla niego, mimo zamiłowania do badań naukowych, wyjątkowo bolesnym przeżyciem. Chodziło o pocięcie ciała, które było wcześniej mieszkaniem Ducha Bożego, o pogwałcenie skromności tego, który nie mógł już jej bronić. Jego studenci wspominają, że przed użyciem skalpela doktor podnosił wzrok na krzyż, który polecił powiesić na ścianie naprzeciwko stołu sekcyjnego i przez kilka chwil pozostawał w ciszy. Być może prosił o przebaczenie Pana życia za tę swoją interwencję. A może ofiarował mu tę swoją pracę naukową, albo prosił o oświecenie, by zrozumieć. Tego nie wiemy. Być może prosiło to wszystko razem. Nieraz przed rozpoczęciem autopsji, po kilku chwilach ciszy, mówił z tą typową dla siebie dyskretną, głęboką mądrością. Tutaj kończy się pycha człowieka, nienawiść, miliony, imprezy, a potem oto czym jesteśmy. Jakże pouczająca jest śmierć. Więcej w książce Święty Józef Moscati, historia świętego lekarza, autorstwa Beatrice Immediati, wydawnictwo Esprit.